co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
Witam Państwa bardzo serdecznie, Elżbieta Wozowczyk-Leszko. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiać o prawach człowieka, ponieważ spotykamy się na dwa dni przed Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, ustanowionym w rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku. Do udziału w audycji zaprosiłam pana Dobiesława Barczyńskiego z Zielonogórskiego Towarzystwa Edukacyjnego. Witam pana bardzo serdecznie, panie Dobiesławie.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Znam pana Dobiesława już wiele lat i wiem, że zajmuje się edukacją właśnie w zakresie praw człowieka.
Tak, to jeszcze są końcówka lat 80. i powstanie poradni młodzieżowej w Zielonej Górze, później Harcerskiego Ośrodka Pedagogiczno-Prawnego, a następnie wyodrębniliśmy tutaj, kiedy pracowałem w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, powstało tu na miejscu, gdzie dzisiaj jesteśmy, także Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne Civilitas, które za swoją misję przyjęło edukację o prawach człowieka. I to był rok 1997. Ale pierwsze zajęcia po ukończeniu Helsińskiej Szkoły Praw Człowieka w 1992 przeprowadziłem w marcu właśnie dla wizytatorów i kuratorów Zielonogórskiego Kuratorium Oświaty. Wtedy Zielonogórskiego, dzisiaj byłoby Lubuskiego, bo wtedy było więcej województw, między innymi Gorzowskie.
Pamiętam też, panie Dobiesławie, Radiową Akademię Praw Człowieka. To też było w połowie lat 90.
Tak, był taki moment. Dzisiaj nie pamiętam okoliczności, kto to zaproponował, jak to się wydarzyło. W każdym razie z panią redaktor Dorotą Zyń zazwyczaj raz w miesiącu w środę spotykaliśmy się na Radiowej Akademii Praw Człowieka w południe w Radiu Zachód. Trwało to do 2005 roku, a więc było sporo tych audycji.
Liczę na to, że te osoby, które wtedy były słuchaczami naszego radia, trochę tej wiedzy do dzisiaj mają, a tym, którzy chcieliby się dowiedzieć właściwie, co to są prawa człowieka, panie Dobiesławie, to chyba możemy wyjaśnić. Mnie się najbardziej podoba w prawach człowieka to, czy w istnieniu praw człowieka to, że one po prostu są. Nie są nam ani nadawane, nikt nam nie może ich ani dać w prezencie, ani zabrać za karę. Czyli możemy zadać pytanie naszym słuchaczkom i słuchaczom, gdy słyszę prawa człowieka, przychodzi mi na myśl. Do zastanowienia dla Państwa, a my tu z panem Dobiesławem będziemy też rozważać ten dylemat.
Tak, zwykle kiedy prowadzę zajęcia o prawach człowieka, takie podstawy z tym związane, to słuchaczom stawiam to pytanie właśnie, rozdając kartki, małe karteczki, na których mogą napisać bez skrępowania, bo się na tym nie podpisują i następnie przyklejają te swoje wypowiedzi na planszy. Następnie odczytujemy te zapisy, dyskutując sobie, nie oceniając, czy ktoś trafnie, czy nie trafnie. W każdym bądź razie wiemy wspólnie, te osoby, które siedzą w konkretnej sali, co o prawach człowieka myślimy i co wiemy. To mi ułatwia wtedy też pracę, bo odwołuję się w trakcie zajęć do tych różnych zapisów.
My się skupimy tutaj o prawach człowieka, o których zaczęto mówić w czasach nowożytnych, czyli po II wojnie światowej. Bo oczywiście te prawa człowieka w różnych formach i wolności człowieka, one się pojawiały znacznie wcześniej, w XIII wieku, i w XV, i w XVIII. Ale właśnie jeśli chodzi o deklarację praw człowieka, to ona się pojawiła w 1948 roku na Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Tak, to wynika jakby z natury człowieka. Człowiek zawsze tęsknił do tego, żeby być człowiekiem wolnym, a jednocześnie, żeby była szanowana jego godność. I to są te dwie przesłanki, z których wywodzą się wszystkie inne prawa człowieka. To znaczy mówimy o godności i równości, z której się wywodzą te kolejne. A więc możemy powiedzieć, że prawa człowieka to są prawa moralne, które kształtowały się w różnych kulturach na świecie przez wieki po prostu. Oczywiście tu możemy wspomnieć o rewolucji francuskiej, gdzie się pojawiły hasła z tym związane, czy o Konstytucji Stanów Zjednoczonych i o naszej Konstytucji 3 maja również. Ale w tym wydaniu współczesnym to one się pojawiają właśnie w 1948 roku, kiedy to pani Eleonora Roosevelt, żona ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, przewodniczyła komisji, która pracowała nad w zasadzie konwencją o prawach człowieka. ale okoliczności i podział świata ówczesnego, co się na ogół nie zmienia i do dzisiaj, nie doprowadził do takiego całkiem jednolitego stanowiska, żeby przyjąć konwencję, która jest prawem obowiązującym, zatrzymano się na określeniu deklaracji. To 200 państw wówczas podpisało tę deklarację w Paryżu, akceptując założenia wypracowane przez tę komisję. Natomiast żadne państwo się nie sprzeciwiło spośród tych uczestniczących wówczas. Była oczywiście odrębna grupa państw, do których należała Polska ze Związkiem Radzieckim i pozostałymi, które do tej grupy należały. I wówczas te państwa się wstrzymały, a więc nie były przeciwne, ale się wstrzymały od głosu. No bo był modny wtedy też ten akcent, że to jest zgniły Zachód, to nie będziemy się pod wszystkim podpisywać. Natomiast deklaracja nabrała takiego znaczenia w świecie, że jest szanowana także przez prawników dzisiaj i traktowana jako prawo zwyczajowe, a więc prawie jak ustanowione przepisy prawa powszechnego, prawda? Ale zawsze pamiętamy, że z konwencją i z powołaniem się na jej artykuły do sądu nie pójdziemy, musimy się odwoływać do konkretnych konwencji, paktów praw człowieka.
Czyli możemy rozumieć, że to nie jest akt prawny, tylko deklaratywność posiada.
Tak, tak, nie jest to akt prawny.
Ale ma swoją moc, panie Dobiesławie.
To znaczy ma moc taką moralną, większą niż wiele aktów prawnych. Chyba możemy sobie w ten sposób powiedzieć, ja nie jestem prawnikiem, więc mogę popełniać tutaj jakieś w tym kontekście błędy. Natomiast na pewno powszechna deklaracja praw człowieka i zapisane tutaj prawa stanowią współcześnie od tego okresu uchwalenia, powiedziałbym, taki fundament, na którym buduje się prawo powszechne. Ja zresztą czasami używam takiego określenia, na przykład kiedy tworzymy statut szkoły, czyli jakiś akt prawny niższego rzędu, ale ważny dla ludzi, bo dotyczy ich bezpośrednio w jakiejś małej społeczności, to powinniśmy go prześwietlić prawami człowieka. Tak, człowieka prześwietlamy promieniami rentgenowskimi, żeby zobaczyć, czy wszystko w nim jest w porządku. Tak warto sięgnąć właśnie do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, czy Konwencji Europejskiej, czy Paktów Praw Obywatelskich i Cywilnych, bo tam możemy zobaczyć, czy to, co sobie założyliśmy na nasz użytek, właśnie na przykład w szkole, bo z nią byłem zwykle związany, odpowiada tym standardom, które są zapisane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, czy na przykład w Konwencji Europejskiej.
Myślę, że ta edukacja od najmłodszych lat jest dosyć istotna, bo dobrze jest, żebyśmy w momencie, kiedy wchodzimy w życie, w grupę społeczną, mieli taką świadomość, że posiadamy swoje prawa jako człowiek. Żeby potem dorośli nie byli zdziwieni, że ojej, to ja mam jakieś prawa polityczne, społeczne, obywatelskie i mogę się na nie powoływać, jeśli czuję się skrzywdzony.
No, mógłbym tutaj dużo opowiadać o swoich doświadczeniach związanych z tym, kiedy na początku lat 90. wchodziłem na spotkanie na przykład z Radą Pedagogiczną, która się zbierała po to, żeby poznać konwencję o prawach dziecka. Trzeba było mieć odrobinę odwagi, żeby wejść do takiej sali, bo się czuło gęstą atmosferę.
100 na 100, panie Dobiesławie, że usłyszał pan, a dlaczego nie mówi pan o obowiązkach?
No to na 100%, oczywiście, oczywiście. Z tym się mylą nawet i studenci Wydziału Prawa, muszę powiedzieć. To jest ten moment, kiedy ludzie zaczynają właśnie stawiać to prawo. Ale muszę powiedzieć coś innego. Robiłem takie ćwiczenie na początek, żeby dla poczucia swojego bezpieczeństwa, że mnie nie wypędzą z tej rady pedagogicznej. Miałem przygotowany taki katalog praw dziecka do takiego specjalnego ćwiczenia i rozdawałem te kartki i proponowałem, żeby w małych zespołach nauczyciele i nauczycielki przeczytali skrót tej konwencji i skreślili te prawa, które one uznają, jak to mówił nasz Nestor Marek Nowicki, żeby skreśliły to, czego bachorom nie dają.
Ile zostało tych praw?
Proszę sobie wyobrazić, że nawet nie skreślano, tylko podkreślano i stawiano pytanie dotyczące prawa dzieci do stowarzyszania się. Jak przeczytali wszystkie inne, to nie mieli problemu z akceptacją tych praw. Natomiast prawie w każdej grupie, a było ich mnóstwo, każdy miał wątpliwości, czy dzieci mają prawo do stowarzyszania się. Dopiero wyjaśnień. Po pierwsze, że mogą się stowarzyszać w celach pokojowych, a więc nie mogą się zorganizować, wziąć kije bejsbolowe i jako stowarzyszenie ruszyć na miasto. Ponadto w określonym wieku muszą mieć zgodę rodziców. Civitas niedawno wprowadził do statutu, 2 lata temu chyba, jak pamiętam, że każdy, kto ukończył lat 16, może zostać członkiem naszego stowarzyszenia. To wiąże się z tym, że jak ktoś skończył lat 16, to nie musi pytać, chociaż ładnie by było porozmawiać z rodzicami na ten temat, natomiast obowiązku jakby nie ma, żeby pytać o zgodę na wstąpienie do legalnej organizacji oczywiście. To były te obawy. Jak się to wyjaśniało, to ludzie nie mieli z tym problemu.
Możemy tutaj przytoczyć kilka praw, które zawarte są w katalogu praw dziecka. Mamy prawo do wychowania bez przemocy, prawo do miłości, prawo do edukacji, prawo do wolnego czasu, prawo do tajemnicy rodziny, korespondencji, do rodziny, do nazwiska, do bycia z mamą i z tatą.
Jest wiele praw. Prawo do zabezpieczenia socjalnego. Prawo do możliwie najlepszego poziomu ochrony zdrowia, z którym w Polsce mamy poważne kłopoty, żeby dzieciom to do końca zapewnić. Odpowiedniego standardu życia, czy prawo do wypoczynku. Prawo do informacji, kiedy tutaj rozmawiamy, prawda? Prawo do informacji, jak rozszerzymy, to jest do sięgania do różnych źródeł, z których mogą czerpać. Oczywiście, znowu jest tak, że prawie każde z praw człowieka ma pewne ograniczenia. I tutaj rodzice mają i prawo do wprowadzenia pewnych kodów, na przykład w swoich komputerach domowych. Nauczyciele mają obowiązek wprowadzania pewnych zabezpieczeń w komputerach szkolnych, prawda? Że w odpowiednim wieku pewne informacje, pewna wiedza jest reglamentowana. I to jest zgodnie z prawami człowieka, żeby dzieci rozumiały. Ale trzeba umieć wyczuć, kiedy jest ta granica. Główną granicą w prawie do informacji, wolności słowa, to jest określona prawda. Prawda, o którą szczególnie trudno. Warto jeszcze powiedzieć, dotyczy to wszystkich jakby kategorii wiekowych, że prawa człowieka to są relacje pomiędzy jednostką a państwem. Generalnie można powiedzieć w ten sposób, że jednostka ma prawo czy szereg praw, a władza ma obowiązki. Władza ma obowiązki, które wynikają z praw człowieka zapisanych w dokumentach, które przez dane państwo zostały ratyfikowane. A więc na przykład w Polsce takim szczególnym dokumentem jest to Europejska Konwencja o Prawach i Wolnościach Człowieka. I prawa wynikające z tej konwencji są obowiązkiem dla państwa. Ma swoim obywatelom zapewnić na przykład artykuł 6 prawo do rzetelnego sądu.
Myślę, że warto podkreślić, że te prawa ma każdy. I musimy pamiętać, że ludzie rodzą się wolni i równi.
Tak, i w naszej konstytucji możemy to zauważyć, i w tych dokumentach, które już tutaj wymienialiśmy, to słowo każdy jest bardzo często używane, czyli nie ma podziału na wzrost, wiek, płeć, kolor skóry, wszelkie wyróżniające ludzi, okularników czy łysych, wszyscy mają takie same prawa.
Może wyjaśnijmy jeszcze, panie Dobiesławie, na czym się opierają prawa człowieka, bo mamy takie 3 podstawowe założenia.
Prawa człowieka mają między innymi na celu ograniczenie samowoli władzy. Te prawa zapisane w przepisach ograniczają to, co władza może sobie z jednostką robić. Ja zwykle rysuję taką tarczę, bo prawa człowieka są swoistą tarczą, taką rycerską, którą jednostka chroni się przed nadmierną ingerencją władzy. A jak sobie wyliczymy, kto wobec człowieka, pojedynczego obywatela ma jakąś władzę, no to się okaże, że jest to całe mnóstwo. Poczynając od urzędniczki na poczcie, która nam może sprzedać znaczek albo z jakiegoś powodu nie sprzeda, przez wójta, prezydenta, urzędnika w każdym urzędzie, policjanta, z którym możemy mieć często do czynienia w tej chwili za rzadko, kiedy chodzi o przestrzeganie noszenia maseczek na przykład. Tutaj obowiązuje zasada, że władza wykonując swoje zadania musi się kierować postanowieniami prawa, czyli kieruje się prawem, które ją obowiązują. Obywatel jest w innej sytuacji, może robić wszystko, czego mu prawo nie zakazuje. I to jest to jedno ograniczenie. Związane z prawami człowieka to jest ta zasada, że każdy obywatel ma pewien krąg autonomii wokół siebie, czyli pewnej wolności.
Taką strefę swojego bezpieczeństwa, swojej wolności.
Tak. Na przykład, że pomiędzy godziną 22 a 6 rano obowiązuje ta reguła miru domowego i na przykład policja, która ma do nas ważny interes, powinna poczekać do 6 rana. Stąd też niejednokrotnie słyszeliśmy, że o 6 rano przy kamerach telewizyjnych władza weszła do czyjegoś mieszkania. Oczywiście są różne wyjątki, które są określone w ustawie i wtedy ta władza może mieć trochę szerszy krąg, ale co do zasady to w ten sposób to wygląda. Stąd możemy sobie stawiać pytanie, czy parlament nasz, uchwalając pewne ustawy, tak jak wspomniałem, prześwietla je tymi prawami człowieka, które Polska ratyfikowała, a już niektóre podpisała za niejakiego Edwarda Gierka, bo Gierek dbał o wizerunek Polski poza granicami, co nie oznacza, że swoje robiono wtedy na miejscu. Na przykład Polska podpisała pakty praw człowieka, ale w tym pierwszym pakcie nie podpisała tak zwanego protokołu opcyjnego, czyli pewnej procedury oddawania się pod jurysdykcję Komisji Praw Człowieka. Czyli niby mieliśmy prawa, ale nie mogliśmy się od nich odwoływać do żadnego organu, który by rozstrzygnął, czy władza złamała wobec nas prawo, czy nie. Ale wizerunek był fajny. Polska podpisała pakty praw człowieka.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Wracamy do rozmowy na temat praw człowieka. Czy możemy jako jednostka domagać się od państw ochrony swoich praw?
No i tutaj jest ta szczególna istota.
Dobiesław Barczyński z Zielonogórskiego Towarzystwa Edukacyjnego Civilitas.
Po pierwsze, władza ma obowiązek troszczyć się, aby nasze prawa były gwarantowane, a w sytuacjach kryzysowych, konfliktowych, my jako jednostka mamy prawo domagać się od władzy poszanowania tych praw, na przykład prawa do prywatności. No, w tej chwili narzekamy trochę na to, że RODO nam utrudnia wiele swobodnego funkcjonowania i to podlega takiej dodatkowej reglamentacji. Ale możemy mieć wiele praw, na przykład dostępności do służby zdrowia. I w tej chwili bardzo wielu ludzi ma utrudniony dostęp do ochrony swojego zdrowia. Po części związane jest to ze światową epidemią, a po części z pewną zdolnością do sprawnego zarządzania, tak bym to określił.
Jakie są funkcje praw człowieka?
No, tak jak w skrócie powiedziałem, że jest to pewna tarcza, która chroni każdego człowieka i to jest jakby istota tych praw i wolności. A więc tą funkcją jest ochrona wolności jednostki przed naruszaniem ze strony państwa, bo jedynie władza może być sprawcą naruszenia naszych praw. Funkcją państwa jest też tworzenie możliwości realizacji swoich praw. Na przykład mam prawo do wolności słowa. To nie może być ustanawiana cenzura. Możemy sobie zakładać pismo, jakie chcemy, jeżeli mamy na ten cel pieniądze, po prostu potrafimy to zorganizować w wiele innych działań wolnościowych. No i ochrona tych praw przed naruszeniem. Pierwszą instytucją, organem państwa są sądy. Sądy po prostu powszechne, do których też możemy się zwracać, czy te obowiązujące poprzez ratyfikację prawa międzynarodowe nawet w naszym kraju są wobec nas przestrzegane. No można by było podawać parę różnych przykładów, czy władza na przykład zgodnie ze stanem prawnym ustanawia jakiś stan wyjątkowy, na przykład na granicy polsko-białoruskiej. Czy wszystkie wymogi ogłoszenia takiego stanu plus konkretne restrykcje, jakie tam są przestrzegane, czy one są wymagane w demokratycznym społeczeństwie? I czy one służą temu, dla których zostały powołane, a więc bezpieczeństwu? Tutaj mógłbym się bardzo krytycznie o tych sprawach wypowiadać.
Panie Dobisławie, ja mam takie pytanie. Czy każdy z nas powinien przeczytać Deklarację Praw Człowieka? Jak pan sądzi?
Jak pani widzi, przyniosłem tutaj powszechną deklarację, która jest w postaci ulotki i wielokrotnie i wiele egzemplarzy tych ulotek było rozdawanych, co oznacza, że wspieramy państwo, że wspieramy władzę w upowszechnianiu wiedzy o prawach człowieka.
Nie jest to gruba księga, zaledwie trzy kartki.
trzy kartki, ale to jest jedna kartka A4 dwustronnie zadrukowana. I mamy tutaj w tej deklaracji praw człowieka 30 artykułów. Każdy ma kilka zdań, a więc można to przebrnąć jadąc ósemką ze Śląskiego na Zawadzkiego.
No to polecamy. I właśnie tu przeczytamy, że prawa człowieka są naturalne, powszechne, przyrodzone, niezbywalne, indywidualne. Czy w skrócie możemy powiedzieć, co to znaczy? Że na przykład prawa mamy niezbywalne.
To jest takie trudniejsze, że nawet gdybyśmy chcieli zrezygnować z pewnych swoich praw człowieka, to władza nie może uznać naszej takiej deklaracji. A więc jeżeli zatrzymuje nas policja w ten sposób, że zabierają nas na komendę, skuwszy wcześniej kajdankami, my chcemy się jakby szybciej się z tego wyzwolić i przedstawić swój punkt widzenia na te zarzuty. Oczywiście współpracować z organami powinniśmy, ułatwiając, bo możemy liczyć na niższy wymiar kary, ale policja musi nam udowodnić popełnienie danego przestępstwa, ponieważ prawa człowieka gwarantują nam rzetelne postępowanie w wyjaśnieniu naszej konkretnej sprawy. Czasami to może być związane z tym, że ktoś albo został postraszony i przyznał się do winy, do czynu, którego wcale nie popełnił. Dlatego musi być przedstawiony konkretny dowód na to, że tego czynu żeśmy się dopuścili. Może być tak, że osoba zatrzymana jest chora psychicznie i z różnego powodu nie ma rozeznania w sprawie, jak to się też określa, i pod jakąś presją, choćby słowną, czy czasami krzykiem, a już nie chcę mówić, że policja dopuszcza się także aktów fizycznych, które są zabronione, przyznaje się do czegoś, prawda? Tu musi być na to dowód i my nie możemy sami się jakby zrzec praw człowieka, które posiadamy właśnie do takiego rzetelnego postępowania i rzetelnego wyjaśnienia swojej sprawy.
A przyrodzone prawa człowieka?
Mówimy o prawach naturalnych, które nabywamy z chwilą urodzenia się.
To, co mówiliśmy, że jesteśmy równi i wolni wszyscy.
Tak. I w związku z tym, że są to prawa naturalne, rodzimy się z naturalną godnością człowieka, czyli ta godność jest przyrodzona. Z niej wynika prawo do równości. Dalej wyprowadzamy wolność i wszystkie inne prawa.
No tak, mamy prawo do życia, wolność i bezpieczeństwo osobiste, zakaz tortur, wolność sumienia i wyznania, wolność słowa. O, widzę, że się pan wyrywa tu.
Tak, to znaczy tu warto wspomnieć, że chodzi tu o to, że generalnie prawa człowieka mogą być w sytuacjach przewidzianych ustawą w danym państwie ograniczane lub zawieszane. Ale są przynajmniej dwa prawa, które nie podlegają w żadnej sytuacji ograniczeniu, czyli zawieszeniu przez państwo. Nie wolno ich ruszyć. I pierwsze z nich to jest zakaz stosowania tortur, a drugie to jest zakaz niewolnictwa. Szeroko rozumiane jedno i drugie, bo ktoś by pomyślał, że o niewolnictwie to można przeczytać w chacie wuja Toma. Natomiast no, z niewolnictwem mamy także w Europie do czynienia na co dzień. I to jest też działalność przestępcza, o którą władza się powinna troszczyć i uważać, żeby przestępcy nie mieli możliwości zniewalania ludzi do wykonywania różnej pracy, czy to na plantacjach gdzieś jako tania siła robocza, czy też seks w biznesie, no najprzeróżniejsze są, czy także angażowania dzieci do pracy fizycznej, kiedy na przykład mają 5 lat.
Wiemy, że tak na świecie się dzieje.
Wiemy, ale jest postanowione, że to jest przestępcza działalność, prawda? I że za to, że tak się dzieje w danym państwie, odpowiada władza. A więc możemy z kolei, jak mówiliśmy wcześniej, od tej władzy żądać zaprowadzenia porządku, czyli przestrzegania, poszanowania tych praw człowieka.
Czyli na przykład, mam w pamięci takie akcje pisania listów przez Amnesty International.
Pisanie listów dotyczy głównie więźniów politycznych, powiedzmy na Białorusi, ale w wielu państwach świata niestety takie osoby znajdziemy. Wtedy społeczność międzynarodowa, tutaj głównie międzynarodowa organizacja Amnesty International, prowadzi takie kampanie właśnie w grudniu, w Dniu Praw Człowieka, 10 grudnia, wywierając nacisk na rządy tych państw, aby uwolniły tych więźniów. Często jest to skuteczne. Szczególnie jest to potrzebne i warto angażować społeczność międzynarodową tam, gdzie to więzienie jest często zagrożone karą śmierci. W naszej strefie członkostwa w Radzie Europy nie może być państwo, które stosuje karę śmierci. Ale są jeszcze kraje, w których kara śmierci jest stosowana. Nawet nie przechodzi przez gardło słowo legalnie, ale w tym państwie ono jest wpisane do prawa. Na to państwo trzeba wywierać nacisk i między innymi przez pisanie listów do osób znaczących czy do sprawujących władzę w tym państwie. Kiedy tego się znajdzie bardzo dużo, to bywa, że staje się to skuteczne i ci więźniowie są zwalniani.
No i myślę, że tak nad tymi prawami człowieka można dyskutować, ponieważ one funkcjonują w określonych relacjach. Mówiliśmy już o władzy, jednostce. Podkreśliliśmy również, że oprócz władzy nikt nie może naruszyć nam tych praw, a władza w określonych sytuacjach.
To znaczy ograniczenia różnych praw możemy w tej chwili jakby odnieść się do istniejącej epidemii. To oczywiście z ustawy wynika i z konstytucji wynika, że w określonych sytuacjach, na przykład właśnie dotyczących czy bezpieczeństwa państwa, czy ochrony zdrowia publicznego, czyli nie tam jednej rodziny, tylko w szerokim sensie tego, władza może podejmować ustalenia dotyczące pewnych ograniczeń, zawsze jest jednak powiedziane, wynikających z ustawy, czyli to nie może być swoje widzimisię, tylko musi to być poparte ustawą. Z czym władze mają od lat problemy.
Warto podkreślić, że najważniejszym aktem prawnym jest ustawa zasadnicza, czyli konstytucja.
Tak. I z konstytucji wynika powinność władzy do stanowienia określonych praw i trybu ustanawiania tych praw. Czyli przede wszystkim dotyczy to uchwalania ustaw, które muszą być zgodne z konstytucją. Stąd też kiedyś mieliśmy Trybunał Konstytucyjny, który kontrolował zgodność ustaw z konstytucją. Ale nie ogranicza to władzy, żeby w określonych sytuacjach, kiedy pojawia się sytuacja kryzysowa, była bezradna, że nie można czegoś ograniczyć, bo jest zapisane w takim czy innym pakcie czy konwencji. To jest możliwe i jest przewidziane w ustawach.
Panie Dobiesławie, no o obowiązkach też musimy coś powiedzieć. Artykuł 29 Deklaracji Praw Człowieka mówi o tym, że każdy człowiek ma obowiązek wobec społeczeństwa, bez którego niemożliwy jest swobodny i pełny rozwój jego osobowości. Jak mamy to interpretować?
Mamy taką grupę praw solidarnościowych. To jest tak zwana trzecia generacja czy trzecia rodzina, w zależności według którego autora.
Bo musimy sobie zdać sprawę z faktu, że nie jesteśmy swobodnymi elektronami, nie żyjemy sami we wszechświecie. Funkcjonujemy zwykle w jakimś społeczeństwie, no chyba, że jesteśmy pustelnikami.
Tak, jest taka trzecia generacja praw, które określamy prawami solidarnościowymi. I one mają na celu na przykład ochronę pokoju na świecie, czyli dążenie do pewnych kompromisów, żeby sprawy załatwiać w sposób negocjacji, pokojowy i tak dalej. Mamy prawa dotyczące ochrony środowiska i jak dzielimy ten glob. Do kogo kawałek morza należy, do kogo kawałek oceanu. W tej chwili zaczynamy regulować przestrzeń kosmiczną, jak się w niej poruszać i tak dalej. Mamy prawa humanitarne, czyli też są szczególnie, to są prawa solidarnościowe, które powstały wcześniej. Mówimy tu o konwencjach genewskich na przykład, które pojawiły się w okresie I wojny światowej. Że w sytuacjach wybuchu wulkanu, trzęsienia ziemi są określone przepisy, służby, że jedni innym idą z pomocą. Trudno czasami o tym mówić, bo od razu się coś przypomina. No i to są te prawa humanitarne, czy generalnie te prawa wszystkie solidarnościowe, gdzie muszę oddać kawałek swojej wolności na rzecz tego drugiego człowieka, żeby jemu też było lepiej. Na naszej stronie internetowej, naszego Towarzystwa Civilitas, ten aspekt jest uwypuklony. Zawsze zachęcam, żeby czytać Powszechną Deklarację Praw Człowieka, jeżeli ktoś pracuje w oświacie, ze wstępem profesora Henryka Samsonowicza. Dlaczego o prawach człowieka w szkole? Po prostu on uznał, że to są wartości uniwersalne, powszechne, które nie kolidują z religią, z różnymi wyznaniami i nie szkodzą żadnemu człowiekowi, że one mogą być fundamentem do kształtowania człowieka w szkole, po to, żeby uzyskać te najważniejsze cele, jakie narody zjednoczone sobie zakładają. A więc przede wszystkim, żeby był pokój na świecie, żeby nie było niewolnictwa, żeby ludzie mieli co jeść, nie musieli opuszczać swoich miejsc urodzenia, zamieszkania z przymusu, to co się na dużą skalę w tej chwili dzieje, po prostu żeby ludziom się żyło spokojnie i szczęśliwie. Że w tym mogą pomóc wartości zapisane w prawach człowieka, konkretnie w tej powszechnej deklaracji praw człowieka. Jak wspomniałem, pojawiła się preambuła do ustawy o systemie oświaty, którą mogłem wykorzystać i wykorzystałem w marcu 1992 roku jako argument, że należy nauczycieli, rodziców nauczać o prawach człowieka. Tym argumentem było to zdanie, że oświata w Rzeczpospolitej Polskiej stanowi dobro wspólne całego społeczeństwa, kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nie ma tu w tym mowy o Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, ponieważ Polska jeszcze nie była stroną tej konwencji. I to, co jest dzisiaj ważne, że wprawdzie pani minister Zalewska dokonała zmiany w oświacie i ustawę o systemie oświaty zastąpiono prawem oświatowym. Tak chyba się nazywa w tej chwili ta ustawa. Ale co ciekawe, preambuła z ustawy tej pierwotnej z 1991 roku została przeniesiona bez zmian do tej nowej ustawy w 2016 roku. Ta preambuła, czyli te zdania, które przed chwilą przytoczyłem, są obowiązujące w Polsce. I teraz nauczyciele dalej mają tą wykładnię, że pracując mają się opierać na tych wartościach. Mogę powiedzieć, że przygotowując w tej chwili studentów do prowadzenia zajęć z programu Wychowanie w kulturze praw człowieka, w kilku przypadkach musiałem napisać pisma do dyrektorów placówek i szkół, powołując się na preambułę obowiązującej ustawy, żeby dać im poczucie bezpieczeństwa też, że nie robią czegoś złego. Podobnie jak to było w roku 92.
Trochę tak historia zatacza kręgi, panie Dobiesławie. No myślę, że warto sobie zadać trochę trudu i no zachęcamy państwa, żeby sięgnąć do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Jak pan mówił, ósemką jadąc skąd dokąd, można przeczytać?
Z osiedla Poborskiego na Zawadzkiego.
No właśnie, nie jest to jakiś opasły dokument, po prostu broszura, która być może przybliży nam wszystkim pewne zagadnienia związane z naszymi prawami, z naszym własnym interesem, no jakby nie patrzeć.
No tak, prawa człowieka, kiedy ja kończyłem Helsińską Szkołę Praw Człowieka w marcu 92 egzaminem w Podkowie Leśnej, miałem większe poczucie swojej wartości. Mając doświadczenia z poprzedniego ustroju, te prawa człowieka zwyczajnie podniosły mnie na duchu. Poczułem się człowiekiem po prostu.
Myślę, że to będzie piękna puenta naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Dobiesław Barczyński z Zielonogórskiego Towarzystwa Edukacyjnego Civilitas.
Dziękuję państwu, dziękuję pani redaktor za zainteresowanie się tą problematyką.
Raz jeszcze dziękuję. Już za chwilę przedstawię państwu kolejnego gościa.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Rozmowa na temat praw człowieka, rozmowa z panem Dobiesławem Barczyńskim, myślę, że tak płynnie wprowadziła nas do rozmowy z kolejnym moim gościem, którym jest pani Ilona Motyka, dyrektorka biura Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA. Dzień dobry, witam panią.
Dzień dobry.
10 grudnia Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, to już słuchacze dobrze wiedzą. Mam nadzieję, że również wiedzą o tym, że trwa kampania 16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć.
Po raz 30 w tym roku obchodzimy tą akcję. To jest międzynarodowa akcja, ale oczywiście Polska już od dawna włącza się w te działania. Szczególnie środowiska kobiece i stowarzyszenia kobiece. Te 16 dni obchodzimy zawsze co roku w tym samym terminie. To jest od 25 listopada do 10 grudnia. I te daty nie są wybrane przypadkowo, bo 25 listopada to jest Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet, a 10 grudnia, tak jak już Pani wspomniała, to Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. W ten sposób chcemy zaznaczyć związek między przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka. Te 16 dni zawierają także 1 grudnia, to jest Światowy Dzień AIDS, i 6 grudnia rocznicę masakry w Montrealu, gdzie zginęło kilkanaście studentek zamordowanych właśnie tylko dlatego, że były kobietami.
Jak w obecnym czasie trudnym ze względu na epidemię realizowane są te dni akcyjne?
Działalność polega na różnych naszych pomysłach, ale w tym roku udało nam się trochę przypadkowo, ale bardzo się cieszymy, że tak wyszło, bo 25 listopada rozpoczęłyśmy bardzo ważny projekt finansowany z funduszy norweskich tak zwanych, który pozwoli nam pomagać kobietom, które doznają przemocy nie tylko w Zielonej Górze, ale na terenie województwa lubuskiego. Będziemy mieć porady prawne i psychologiczne dla kobiet, ale nie tylko dla kobiet. Z doświadczenia wiemy, że głównie naszymi klientkami są kobiety w 6 miejscowościach poza Zieloną Górą. Bardzo to było dla nas ważne i o to walczyłyśmy, dlatego pisałyśmy taki projekt, żeby wyjść poza Zieloną Górę, która jest dużym ośrodkiem i tutaj zawsze jest łatwiej o pomoc. A chcemy zwrócić uwagę na sytuację kobiet w mniejszych miejscowościach oddalonych od Zielonej Góry i będziemy w 6 miejscowościach. Przez 2 lata będzie trwał ten projekt. Zaczęłyśmy go, tak jak mówiłam, 25 listopada. To jest Nowa Sól, Krosno, Sulęcin, Żary, Jasień i Szprotawa. To jest jeden z naszych projektów i właśnie symbolicznie rozpoczynany w czasie kampanii 16 dni. A oprócz tego mamy oczywiście drugi projekt, czyli nasze porady stałe, które są wszystkim już chyba znane, też finansowane z funduszy norweskich. To są porady, które mamy na miejscu tutaj u nas w biurze w Zielonej Górze. Zapraszamy wszystkie panie do zgłaszania się do nas zwykłym trybem, czyli dzwonimy, umawiamy się. Można też oczywiście przyjść i mimo pandemii udaje nam się kontynuować nasze działania. Jeżeli nie jest tak groźnie i możemy przyjmować osobiście, to przyjmujemy w biurze. Jeżeli jest zaostrzenie, to przyjmujemy zdalnie.
Może Pani Ilono, w tym momencie też warto jest przypomnieć o ustawie izolacyjnej, która ma już swoją moc sprawczą od ubiegłego roku.
Tak, ta ustawa izolacyjna działa mniej więcej od roku, od listopada ubiegłego roku. Jest wprowadzana bardzo powoli i ostrożnie, ale już działa. I bardzo nam zależy i na tym się też koncentrujemy, żeby była szerzej stosowana. Polega ona na tym, że kobieta może zażądać natychmiastowego wyprowadzenia się z domu sprawcy przemocy w bardzo prosty sposób, bez odbywania procesów sądowych. Na 2 tygodnie tylko, ale przez te 2 tygodnie ma czas, żeby czy przedłużyć tą decyzję, czy podjąć inne kroki, zgłosić przestępstwo. Jest mnóstwo możliwości. 2 tygodnie będzie sama bez tego oprawcy w pobliżu. Najlepiej jakby się do nas zwróciła i wtedy będziemy zastanawiać się, co dalej. To jest oczywiście w tych najgorszych przypadkach przemocy ciężkiej, przestępstw. I nie trzeba się martwić o to, czy to jest właściciel mieszkania, do kogo mieszkanie należy, jaka jest sytuacja własnościowa. Przestępca, oprawca, przemocowiec ma natychmiast opuścić mieszkanie. Ustawa na to pozwala. To policja i żandarmeria wojskowa może przeprowadzić. Bardzo dobra ustawa, o którą walczyłyśmy razem z innymi kobietami z innych stowarzyszeń. Są podobne ustawy, bo w ten sposób chciałabym podkreślić, że my działamy i bezpośrednio na miejscu, tutaj u nas w biurze pomagamy i szkolimy i udzielamy porad, ale też działamy na skalę praktycznie całego kraju, próbując przeprowadzić czy wprowadzić nowe ustawy pod obrady i w rezultacie dążymy do uchwalenia innych ważnych ustaw dla kobiet. One będą wtedy obowiązywać wszystkie, po prostu cały kraj. Między innymi chodzi o ustawę o zmianie kwalifikacji gwałtu. Tylko tak oznacza zgodę, mówiąc w skrócie. To jest tam esencją tej ustawy. Następną ustawę, którą szykują, to są ustawa o natychmiastowych alimentach. Bardzo ważna, bardzo potrzebna dla wielu kobiet samodzielnie wychowujących dzieci. Staramy się wytłumaczyć, dlaczego te ustawy są tak ważne, bo mamy największe doświadczenie, więc myślę, że te nasze starania też pomału odniosą skutek i że te dwie kolejne bardzo ważne ustawy zostaną uchwalone.
Bardzo dziękuję. Moim gościem była pani Ilona Motyka, dyrektorka Biura Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia. Elżbieta Wozowczyk-Leszko.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.